Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ten, kto jest zjednoczony z Jezusem, czyni wiele dobrego innym i społeczeństwu jako chrześcijanin, powiedział ojciec święty Franciszek. Papież w niedzielę spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Regina Celi. Ojciec święty w rozważaniach nawiązał do Ewangelii o winnym krzewie i latorośli. Jak mówił papież, młode gałązki nie są samowystarczalne, lecz zależą zupełnie od winorośli, która jest źródłem ich życia. Tak jest również z nami, chrześcijanami.
Wszczepieni przez chrzest w Chrystusa otrzymaliśmy od Niego za darmo dar nowego życia, a dzięki Kościołowi możemy pozostać w życiodajnej komunii z Chrystusem. Trzeba więc, abyśmy byli wierni Chrztu Świętemu i abyśmy wzrastali w zażyłości z Bogiem przez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i posłuszeństwo Jego Słowu oraz uczestnictwo w sakramentach, zwłaszcza Eucharystii i sakramencie pojednania.
Ojciec święty Franciszek dodał, że osoba zjednoczona z Jezusem cieszy się darami Ducha Świętego, a w konsekwencji czyni wiele dobrego dla innych i dla społeczeństwa jako prawdziwy chrześcijanin.
E tutti insieme siamo chiamati a portare i frutti di questa comune appartenenza.
Wszyscy razem jesteśmy wezwani, aby przynosić owoce tej wspólnej przynależności do Chrystusa i do Kościoła. Powierzmy się więc wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, abyśmy mogli być żywymi gałązkami, latoroślami w Kościele i abyśmy w sposób koherentny mogli dawać świadectwo naszej wiary, świadomi, że każdy zgodnie z własnym powołaniem uczestniczy w jednej zbawczej misji Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Papież Franciszek powiedział, że owoce jedności z Jezusem są wspaniałe. Życie Chrystusa staje się naszym życiem. Możemy myśleć, działać i patrzeć na świat oczami Jezusa. W rezultacie możemy kochać naszych braci, zaczynając od najbiedniejszych i cierpiących, całym sercem oraz ubogacać świat owocami dobroci, miłości i pokoju. Po południu ojciec święty Franciszek odwiedził rzymską parafię pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. Na Jasnej Górze w niedzielę odbyły się główne uroczystości ku czci Matki Bożej Królowej Polski. W uroczystej Eucharystii na jasnogórskim szczycie uczestniczyło około 10 tysięcy osób. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski apelował do wiernych o odnowienie osobistych i narodowych więzi z Chrystusem. Kilka dni przed wyborami prezydenckimi metropolita poznański przypomniał również o prawie i obowiązku katolika do udziału w wyborach. To prawo i obowiązek wynika z naszej wolności, a wolność to odpowiedzialność za siebie i za innych, mówił ksiądz arcybiskup.
A zatem dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za los ojczyzny. Nie możemy zapominać o tym, że Pan Jezus posłał apostołów na cały świat, aby go zmienili, a nie żeby świat zmienił apostołów. Nie wystarczy jednak powiedzieć, że każdy obywatel posiada prawo i obowiązek udziału w wyborach. Trzeba ponadto właściwie głosować, to znaczy zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi. Ludzie wierzący winni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy są im bliskie, a przynajmniej nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom moralnym.
Wśród wartości, które nie podlegają żadnym negocjacjom, ksiądz arcybiskup Gondecki za papieżem Benedyktem XVI wymienił m.in. szacunek i obronę ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, jak również rodzinę, opartą na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się także do polityków, którzy są katolikami. Podkreślał, że byłoby głębokim fałszem, gdyby ktoś, kto świadomie i dobrowolnie narusza jedność Kościoła, głosząc publicznie prawdy sprzeczne z jego nauczaniem, przystępował do Komunii Świętej.
Trzymanie się nauczania Kościoła pozwala katolickiemu politykowi uniknąć swego rodzaju schizofrenii duchowej, uniknąć życia w dwóch równoległych, a przeciwstawnych sobie światach, w świecie wyznawanej wiary i w świecie polityki. Polityk katolicki nie może abstrahować od zasad wiary i popierać regulacje prawne, które sprzeciwiają się tym zasadom. Odrzucenie tego rodzaju duchowej schizofrenii nie oznacza wcale, że wierzący polityk winien zastępować prawo państwowe prawem kanonicznym. Nie może on jednak zgodzić się na to, że racji stanu nie sposób pogodzić we wszystkim z racją sumienia i że czasami trzeba o sumieniu zapomnieć, skoro taki grzech przyniesie większą korzyść państwu. Gdy bowiem zlekceważymy prawo Boże, nasze przedsięwzięcia doprowadzą nas prędzej czy później do zguby.
Na zakończenie Eucharystii został ponowiony milenijny akt oddania Matce Bożej. Wierni złożyli także przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. Transmisję uroczystości z Jasnej Góry przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W niedzielę świętowaliśmy 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody Święta Narodowego rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Na naszej antenie transmitowaliśmy Eucharystię z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, w homilii mówił, że Konstytucja 3 maja została uchwalona w imię Boga i w ten sposób wyraża przekonanie, że losy rządzenia powinny zostać odniesione do Stwórcy. Ksiądz arcybiskup zwracał też uwagę, że obecnie mamy do czynienia z recydywą starego sposobu traktowania katolickiej wspólnoty narodu.
Ta recydywa, którą mam na myśli, dotyka istoty funkcjonowania tak zwanego systemu demokratycznego, czyli prawa stanowionego przez ludzi wbrew prawom Bożym, ustaw, które ze swej natury winny być rękojmią ładu, służyć dobru i harmonii całej wspólnocie narodu. Jak ma chrześcijanin funkcjonować pod rządami tak zwanej ustawy przemocowej, która neguje porządek naturalny, wprowadza karykaturalne pojęcie płci kulturowej, a źródła zła i przemocy upatruje w religii i tradycji?
Centralne uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych odbyły się w południe na Placu Zamkowym w Warszawie. W Gdyni na okrętach Marynarki Wojennej podniesiona została wielka gala banderowa. O szczegółach mówi kapitan Przemysław Płonecki, oficer prasowy 3 Flotylii Okrętów.
Wielka gala banderowa jest podnoszona na okrętach Marynarki Wojennej z okazji różnego rodzaju uroczystości, w tym oczywiście świąt państwowych i narodowych. Takim świętem narodowym jest święto Konstytucji 3 maja. Wielka gala banderowa jest to swoisty układ flag, którym jest przyozdabiany okręt od dziobu do rufy, to znaczy od przodu do tyłu okrętu. Taki okręt, który ma podniesioną wielką galę banderową, pokazuje, że odbywa się coś ważnego, że właśnie jest jakieś święto, tak jak jest to dzisiejsze święto Konstytucji 3 maja.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Andrzej Duda mówił w Zakopanem, że Polsce potrzebna jest nowa konstytucja. Powinna ona między innymi akcentować suwerenność, gwarantować prawa obywatelskie i wzmacniać elementy demokratyczne, w tym proces wyborczy.
Konstytucja z 1997 roku powstała wtedy, kiedy nie byliśmy ani członkiem Unii Europejskiej, ani nie byliśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nowa ustawa zasadnicza te właśnie kwestie powinna uwzględniać. Dlatego nowa ustawa zasadnicza powinna wzmacniać te obszary, w których być może, że konstytucja z 1997 roku nie jest w pełni doskonała. Myślę tutaj przede wszystkim o suwerenności.
Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą po Konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku była próbą wzmocnienia państwa, mówi dr Marek Dobrowolski, konstytucjonalista.
Niestety próbą nieudaną, jednak same rozwiązania były bardzo nowoczesne. Nawiązywała konstytucja do trójpodziału władzy, rozszerzała prawa wyborcze, prawa polityczne na mieszczan, czy rozpoczynała proces, który mógłby do tego doprowadzić. Jednocześnie ograniczała prawa szlachty, która nie posiadała majątku, która była narzędziem w ręku magnaterii. Niewątpliwie konstytucja jest naszym dobrem narodowym, dziedzictwem narodowym, z którego możemy być dumni.
Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapach Europy, to Konstytucja 3 maja była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. W Warszawie odbył się w niedzielę koncert patriotyczny pod hasłem „Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę”. Był to wyraz wdzięczności dla Polaków za solidarną walkę o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam, a także akt solidarności z Polakami mieszkającymi na Ukrainie. Spotkanie odbyło się na terenie parafii pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi w Warszawie Grochowie. Na scenie wystąpili Maciej Wróblewski, Jan Wojdak i zespół Wawele, zespół Zajazd oraz zespół taneczny z Ukrainy. Podczas spotkania studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zbierali datki dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Głos zabrał też ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, który mówił o zagrożeniach dla Polski. W tym kontekście przestrzegał m.in. przed ideologią gender.
Nauczmy się, co to jest. To jest jedna z broni nowej lewicy, neomarksizmu. To nie jest żart. Marksizm trwa dalej, rewolucja marksistowska trwa dalej w świecie. I popatrzcie nie tylko na Polskę, popatrzcie na Europę, na Amerykę. Popatrzcie, teraz nie jest przeciwnikiem, wrogiem kapitalista w tym neomarksizmie, tylko mężczyzna. Tak te feministki mówią. I co, prezydent podpisał taką konwencję przeciw przemocy, a tam chodzi o wprowadzenie gender. I rewolucja marksistowska trwa dalej. I co dla nich jest wrogiem? Rodzina, kultura tradycyjna i religia.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Jaworski z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski mówi, że lokalizacja koncertu była kilkakrotnie zmieniana z powodu utrudnień, jakie stwarzały władze Warszawy.
Dostaliśmy zgodę na nasze spotkanie na Placu Zamkowym oraz na Krakowskim Przedmieściu na godzinę 13. Nie dostaliśmy zgody natomiast na postawienie sceny, na postawienie jakiegokolwiek nagłośnienia. Dlaczego? Dzisiaj się okazało, że dokładnie o tych samych godzinach prezydent Bronisław Komorowski przechodzi tymi ulicami. Czy zmienił godzinę przejścia? Wcześniej miało być to o 10, dlatego że się przestraszyli naszej imprezy, czy dlatego że nie chcą, żeby Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście było kojarzone z kimkolwiek poza obecną władzą? Myślę, że to jest ten główny powód. Ale najważniejsze, że jest fajna atmosfera, że mogliśmy się tu spotkać.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik. NATO zainstalowało bezpośrednią linię komunikacyjną z dowództwem armii rosyjskiej, podał w niedzielę jeden z niemieckich dzienników. To pierwszy taki kontakt od czasu zakończenia zimnej wojny. Inicjatywa, co warto podkreślić, wyszła od Niemiec zaniepokojonych lotami rosyjskich bombowców. Zarówno naczelny dowódca połączonych sił zbrojnych NATO w Europie, jak i przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO mają pozwolenie na kontaktowanie się z rosyjskimi kolegami, poinformował Sojusz, odpowiadając na zapytanie dziennika. Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony zwraca uwagę, że relacje pomiędzy NATO a Rosją zostały ustalone wiele lat temu. Ekspert nie wyklucza, że Berlin chce w ten sposób poprawić swoje stosunki z Moskwą.
Jest to dziwne. Wydaje się, że Niemcy za wszelką cenę usiłują utrzymać dobre relacje z Rosją i to ja bym odbierał jako mały sukces Rosji, że oni robią co chcą, a Niemcy starają się wymyśleć jakiś sposób po to, żeby poprawić poczucie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. A przecież wystarczyłoby, żeby Rosja stosowała się do uprzednio ustalonych zasad komunikacji, współpracy i relacji pomiędzy państwami NATO a Rosją.
Inicjatywa wyszła od szefa niemieckiego MSZ Franka Waltera Steinmeiera, zaniepokojonego sytuacją na Ukrainie, a szczególnie powtarzającymi się lotami rosyjskich bombowców dalekiego zasięgu, mogących przenosić broń atomową. W ubiegłym roku myśliwce NATO 400 razy reagowały na niezapowiedziane loty rosyjskich samolotów wojskowych. Związek Radziecki i Stany Zjednoczone zainstalowały bezpośrednią linię komunikacyjną po kryzysie na Kubie w 1962 roku. Linia telefoniczna nazwana była czerwonym telefonem. 8 dni po trzęsieniu ziemi w Nepalu ratownicy wydobyli w niedzielę spod gruzów 4 żywe osoby, w tym 101-letniego mężczyznę. Mężczyzna jest ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformowały służby ratunkowe. Agencja DPA podkreśla, że 100-latek przeżył już trzęsienie ziemi w 1934 roku. Łącznie liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło Nepal 25 kwietnia, wynosi obecnie 7056 osób, lecz władze uważają, że może ich być o wiele więcej. Do Nepalu z całego świata płynie pomoc. Na miejscu są także polscy ratownicy. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.